Ok, szanowni państwo, chciałbym państwa bardzo serdecznie przywitać na rozmowie z ekspertem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest taka trochę dla nas próba testowa porozmawiania na tematy istotne związane z epidemią koronawirusa, które budzą powszechne zainteresowanie oraz w których Biuro Rzecznika występuje dość intensywnie z różnego rodzaju wystąpieniami i działaniami ogólnymi. Jest ze mną na linii pan dyrektor Piotr Mierzejewski, który poopowiada o swojej pracy, poopowiada o tym, czym się na co dzień zajmuje i jakie są najważniejsze wyzwania związane z pracą Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym podkreślić, że zdecydowana większość pracowników biura pracuje obecnie online. Staramy się na bieżąco reagować na wszystkie wydarzenia i wszystkie wnioski, potrzeby naszych interwencji i prowadzimy dość, można powiedzieć, intensywną działalność. W zasadzie w każdym tygodniu przygotowujemy kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz interwencji oraz wystąpień generalnych, a pan dyrektor Mierzejewski kieruje Zespołem Prawa Administracyjnego i Gospodarczego i jest odpowiedzialny przede wszystkim za takie tematy jak prawa przedsiębiorców czy zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie na temat ochrony zdrowia porozmawiali. Chciałbym państwa serdecznie zachęcić do zadawania pytań poprzez komentarze pod niniejszą transmisją. To komentarze będą się pokazywały, będę mógł pokazać niektóre z nich w czasie transmisji i już jest, oddaję głos panu dyrektorowi Mierzejewskiemu. Dzień dobry panie dyrektorze, bardzo dziękuję, że pan się zgodził wziąć udział w tym nagraniu. Chciałbym pana na wstępie poprosić, aby pan powiedział kilka słów na temat tego, czym się pan zajmuje w biurze rzecznika, jaka jest pana taka główna, codzienna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o rozpatrywanie skarg obywatelskich.
Tak jak pan rzecznik powiedział, nazywam się Piotr Mierzejewski, jestem dyrektorem Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego. Sama nazwa wskazuje, że problematyka jest szeroka i rzeczywiście tak jest, ponieważ poza ochroną zdrowia zajmujemy się również prawami przedsiębiorców, podatkami, kodeksem spółek handlowych, samorządem terytorialnym, ochroną przyrody, ochroną środowiska. Także generalnie problematyka jest naprawdę bardzo szeroka, a obecnie oczywiście główne działania koncentrujemy na sytuacji obywateli w obliczu pandemii koronawirusa. I tutaj podejmujemy działania właśnie w zakresie samej ochrony zdrowia, czyli zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych członków społeczeństwa, nie tylko tych oczywiście chorych, czy zarażonych, czy nosicieli samego COVID-a, ale też wszystkich osób w tym zakresie. Również to są prawa przedsiębiorców, to są prawa generalnie wszelkich grup społecznych i takim wyrazem tych kompleksowości w ogóle działań rzecznika na rzecz ochrony praw i wolności obywateli w dobie pandemii są wystąpienia pana rzecznika do uprzednio w trakcie prac nad poprzednią tarczą antykryzysową do marszałka Sejmu oraz do marszałka Senatu, obecnie wczoraj skierowane w związku z trwającymi pracami w Senacie nad doprecyzowaniem tej tarczy do marszałka Senatu. Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z tą problematyką, która tam przez rzecznika została w punktach wskazana jako pewnego rodzaju oczywiście zagrożenia, czy też sugestie co do sposobu, w jaki ustawodawca winien te problemy rozwiązać.
Proszę mi powiedzieć, jakby pan mógł powiedzieć kilka słów na temat metodologii pracy. No, przykładowo obywatel zaniepokojony pisze skargę do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, twierdzi, że albo nie zaoferowano mu określonego świadczenia, albo ma problem z dostępem do testów, albo nie może się dodzwonić do sanepidu. Co wtedy my jako biuro robimy? Jaka jest też pana rola, jeżeli chodzi o te działania?
Przede wszystkim, jak taka sprawa wpływa, to należy szybko podjąć decyzję, kto ma się sprawą zająć i co ma w tej sprawie zrobić. Jeżeli to jest kwestia dostępu na przykład do specjalisty, osoby, która potrzebuje dostępu do lekarza, a w miejscu zamieszkania nie ma takiej możliwości, bo wszystko jest zamknięte. Wówczas podejmujemy szybką interwencję, kierujemy, a działamy generalnie w formie elektronicznej, więc te interwencje są z naszej strony błyskawiczne. Kierujemy na przykład wystąpienie do odpowiedniego działu wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie wskazujemy, że taki, taki pan czy pani ma problemy z uzyskaniem dostępu na przykład do kardiologa czy innego specjalisty i że jest to przypadek no, pilny. W takiej sytuacji oczekujemy od Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowania bezpośrednio, a nam do wiadomości przekazania takiej informacji, gdzie taka osoba może w trybie pilnym uzyskać dostęp do świadczenia. To jest jeden z takich obszarów. Drugie obszary to są, dotyczą generalnie na przykład poddania kogoś kwarantannie bądź warunków, w jakich ta osoba przebywa. Wówczas też podejmiemy szybko działania mające na celu ustalenie okresu, w jakim ta osoba przebywa, zbadania warunków, w jakich jest, czyli generalnie staramy się w każdej sytuacji podejmować takie działania, żeby ta osoba nie była pozostawiana samo sobie, żeby wiedziała, że podmiot, jakim jest Rzecznik Obywatelski, w momencie, kiedy uzyskał sygnał, stara się maksymalnie szybko podjąć działanie. I to są sprawy indywidualne. Można by tu długo o tym mówić, ale
czyli pierwsza rzecz to są sprawy indywidualne, takie bieżące interwencje. No ale jest tak, tak, że jeżeli tego wpływa dziennie 50-100, prawda, czasami bywa, to tak, nie zawsze jesteśmy w stanie w każdej indywidualnej sprawie zareagować. To co wtedy robimy?
Oczywiście cały czas analizujemy, jakie są problemy natury systemowej, czyli po prostu, czy coś nie działa jak powinno, czy nie należy jakichś przepisów zmienić, czy też przepisy są stosowane nie tak, jak być powinny. I wtedy podejmujemy działania polegające na tym, że kierujemy właśnie wystąpienia tak zwane generalne, na przykład do ministra zdrowia, czy do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I w tych pismach wskazujemy na bądź postulaty pacjentów, określonych grup, które się skarżą na utrudniony dostęp do świadczeń zdrowotnych. I na tym generalnie to polega. Oczywiście poza pacjentami mamy pracowników służby zdrowia szeroko rozumianych, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, jak również personel też niezbędny, jak panie salowe chociażby w szpitalach. I tutaj też staramy się na bieżąco wsłuchiwać w głosy tych podmiotów, bądź w ten sposób, że oni sami nam do wiadomości przesyłają swoje apele kierowane do władz publicznych, bądź też zwracają się bezpośrednio do Rzecznika Obywatelskich. Wówczas staramy się nagłośnić problem, z którym się borykają, poprzez też kierowanie określonych wystąpień, wskazując na jakie są zagrożenia z tym związane.
Świetnie. Dobrze. Ile takich wystąpień generalnych jak do tej pory w zakresie ochrony zdrowia było przygotowanych? Jakie pan uważa za najważniejsze, takie, jeżeli by tak pan spojrzał te ostatnie 4 tygodnie?
Jeżeli chodzi w ogóle o wystąpienia, to trzeba powiedzieć, że to, co jest zamieszczane w przestrzeni publicznej, to jest tak naprawdę ułamek tego, co my robimy, bo oczywiście najwyższą rangę mają wystąpienia rzecznika kierowane do ministrów czy do premiera, do prezesa Rady Ministrów. Natomiast są też podejmowania działania na poziomie departamentów Ministerstwa Zdrowia, gdzie też pewne kwestie wyjaśniamy na bieżąco, ponieważ to działa szybciej. Jeżeli by wymieniać takie najważniejsze, kilka najważniejszych kwestii systemowych, to przede wszystkim środki ochrony dla pracowników służby zdrowia. To warto powiedzieć, że pierwsze wystąpienie rzecznika w tym zakresie zostało skierowane do Ministerstwa Zdrowia już 6 marca bieżącego roku i ponowione zostało 17 marca. W tym wystąpieniu, powołując się właśnie na apel organizacji pracodawców w ochronie zdrowia, zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o udzielenie informacji i podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zabezpieczenia personelu medycznego. Inna kwestia, która jest powszechnie dyskutowana, to jest kwestia testów. Tutaj wzorując się na dyrektorze WHO, skierowaliśmy również wystąpienie do ministra zdrowia, które można by określić 3 słowami: testy, 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 gdzie powołując się na polskich oraz zagranicznych ekspertów w zakresie epidemiologii, chorób zakaźnych, wskazywaliśmy, że generalnie należy jak największą część populacji poddawać testom.
Czy ma pan wrażenie, że minister zdrowia i rząd zrealizował ten postulat, czy cały czas możemy powtarzać to samo, testy, 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 a jednak postulat nie jest wciąż realizowany. Jakie jest Pana zdanie?
Biorąc pod uwagę głos opinii publicznej, jak również generalnie przedstawicieli społeczeństwa, uznać należy, że społeczeństwo jest niezadowolone i uważa nadal, że tych testów jest wykonywanych stanowczo za mało. Teraz na dniach mamy problem tej natury, że z jednej strony jest mowa o tym, że można przeprowadzać dziennie już do 20 tysięcy testów, tymczasem ta liczba testów nam spadła do kilku tysięcy w pewnym momencie. To powoduje duże niezrozumienie ze strony społeczeństwa, zarówno lekarzy, ratowników medycznych, tych wszystkich osób, które w tym uczestniczą, więc wydaje mi się, że jednak kwestia testów, tym bardziej jednak, że WHO dosyć radykalnie od dłuższego czasu do tego podchodzi, nakazuje testowanie jak największej grupy społeczeństwa, żeby eliminować szczególnie te osoby, które nie mają objawów i są po prostu nosicielami tej choroby i zarażają inne osoby, nie wiedząc o tym nawet, że są nosicielami tego wirusa. Jeśli można w skrócie jeszcze trzy takie sprawy, które się pojawiały, na przykład jedna sprawa dotyczyła porodów rodzinnych. Bardzo dużo wpłynęło do nas skarg od rodziców, którzy oczekują na swoje potomstwo, na swoje dzieci, którzy szykowali się przez miesiące do możliwości przeprowadzenia tak zwanego porodu rodzinnego. Tutaj skierowaliśmy wystąpienie do ministra zdrowia. Minister zdrowia nie podzielił naszej argumentacji, w której wskazywaliśmy określone czynniki, które mogłyby umożliwić jednak udział ojca w trakcie porodu na przykład. Inna bardzo istotna kwestia, tutaj jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, dotyczy najmłodszych pacjentów i obecności w szpitalu rodziców. Wiadomo, że pobyt dziecka w szpitalu jest stresujący sam w sobie, natomiast obecność rodzica wpływa w sposób bardzo pozytywny, dziecko czuje się bezpieczne, rodzic bardzo często pomaga, czy też wyręcza personel szpitala w sprawowaniu opieki, w czynnościach codziennych, w toalecie, a również też skraca to proces hospitalizacji. Inna kwestia na przykład bardzo istotna, to z urzędu tą sprawę podejmowaliśmy, to jest zabezpieczenie potrzeb innych grup pacjentów, w szczególności pacjentów chorych onkologicznie i pacjentów chorych przewlekle, chociaż teraz już generalnie też należy mówić, że pacjenci chorzy onkologicznie są pacjentami również chorymi przewlekle. I tutaj w tym wystąpieniu zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia, też odpowiedzi nie dostaliśmy, o to jak w tej sytuacji, kiedy wszystkie siły idą tak naprawdę na zabezpieczenie w walce z COVID-19, jak ministerstwo planuje podjąć działania mające na celu zabezpieczenie grupy tak naprawdę całego społeczeństwa, tak, to stworzenie tych szpitali jednoimiennych, czyli zakaźnych, co powoduje, że mieszkańcy, na przykład słynna Łomża, gdzie otrzymywaliśmy sygnały zaniepokojonych mieszkańców o tym, co ja mam zrobić, jestem po wypadku, i to jest historia autentyczna, jestem po wypadku samochodowym, miałam mieć rehabilitację, miałam zapewniony transport medyczny, szpital mi zamknęli, transportu nie mam, co ja mam z sobą zrobić, muszę odbyć rehabilitację. I też takie sprawy z jednej strony są podstawą do działań generalnych, ale też w sprawach tych staramy się podejmować niezwłocznie działania na rzecz danej osoby, żeby zapewnić jej możliwość funkcjonowania. To taki przykład, tak, można by więcej tych spraw wymienić, ale...
Jak pan ocenia skuteczność działań? Urzędu Rzecznika, jeżeli chodzi o tego typu.
Trudno, panie rzeczniku, jednoznacznie to ocenić, bo inaczej patrzymy na sytuację, w której udaje nam się pomóc określonej osobie, to nas zawsze bardzo cieszy, bo to jest taki bardzo namacalny efekt, kiedy wiem, że ta osoba, która zwróciła się do nas, uzyskała pomoc, a inna kwestia dotyczy wystąpień systemowych, kiedy to my pewne rzeczy sygnalizujemy, staramy się działać w imieniu społeczeństwa bądź grup społeczeństwa, które oczekują określonych działań od organów władzy publicznej. Tymczasem w większości przypadków, mimo upływu 2-3 tygodni od niektórych wystąpień, nie otrzymujemy żadnej odpowiedzi. I teraz odpowiedź na to pytanie może być taka. i zakładam, że ta pierwsza jest prawidłowa, że tak wszyscy są zajęci w Ministerstwie Zdrowia walką z koronawirusem, że i tak i sytuacja ma tak charakter dynamiczny, że po prostu zajmują się tą walką, natomiast odpiszą na spokojnie, kiedy będą mogli już się tym zająć. Natomiast inna kwestia może być taka, że opinia publiczna jest w pewnym sensie, może nie, że lekceważona, ale jej głosu się nie bierze pod uwagę i realizuje się określoną strategię bez dostatecznego dialogu ze społeczeństwem, bez dostatecznego wytłumaczenia, dlaczego my robimy w ten sposób, a nie inny, a dlaczego takie rozwiązanie jest w naszej ocenie niedobre. I wydaje mi się, że wiele takich sytuacji, które narastają, takich stresujących ludzi, budzących niepokój, obawy co do tego, co będzie, mogły być rozwiane poprzez prawidłową komunikację. Czyli jeżeli się w przestrzeni publicznej pojawiają konkretne pytania, to ktoś powinien prostym językiem, no i to możliwe oczywiście, starać się opinii publicznej tłumaczyć te rzeczy, tak, żeby
nie ludzie byli spokojni. Pan, że polityka ministerstwa jest niewystarczająco przejrzysta?
Informacyjna polityka. Nie wypowiadam się w żaden sposób na temat działań medycznych, działań systemowych polegających na zabezpieczaniu potrzeb zdrowotnych. Nie jestem specjalistą w tym zakresie i nie będę się wypowiadał. Natomiast to, co moim zdaniem szwankuje, to jest kwestia, że te wypowiedzi nie zawsze są zrozumiałe dla części społeczeństwa bądź większości, albo pewne rzeczy są przemilczane. Tymczasem wydaje mi się jednak, że tu właśnie ministerstwo się powinno koncentrować na tym, żeby ten przekaz medialny był taki bardzo otwarty.
Biuro Rzecznika zgłosiło uwagi do tarczy antykryzysowej. Rozumiem, że tarcza jest odpowiedzią na potrzeby także środowiska medycznego, natomiast no, zgłosiliśmy trochę jednak uwag także w zakresie ochrony zdrowia. Jakie to są najważniejsze zastrzeżenia?
Oczywiście one będą w skrócie, ponieważ czasami są dosyć skomplikowane, więc generalnie to, co można wskazać jako jedna z wielu kwestii, bo jak rozmawialiśmy już, to dotyczy szeregu dziedzin prawa. Natomiast w zakresie ochrony zdrowia to można wskazać na przykład na tego typu przypadki, jak na przykład zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. O co chodzi? O to chodzi, że ta regulacja, która jest obecnie procedowana, dopuszcza możliwość w sytuacji zintensyfikowania walki z koronawirusem, z epidemią, przekazania części środków finansowych na walkę, ale kosztem oczywiście zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych innych obywateli, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia, chorzy onkologicznie, mające problemy kardiologiczne, oczekujące na określone zabiegi i tak dalej. Czyli tutaj jest ryzyko tego, że może się to odbywać kosztem sytuacji zdrowotnej innych osób. Pamiętajmy, że chory onkologicznie nie ma czasu. Dla niego każdy dzień, każda godzina jest na wagę złota. W związku z tym takie osoby nie mogą czekać. I wiele jest osób takich, które mają różnego rodzaju schorzenia, choroby, kiedy jednak ten system ochrony musi im tą pomoc ofiarować, zapewniać. To jest zmiana planu. Kwestia na przykład przeprowadzania konkursów. Nie wchodząc w szczegóły, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to żeby jakiś podmiot mógł świadczyć jakieś usługi w zakresie publicznej służby zdrowia, NFZ przeprowadza konkursy. W wyniku konkursu podpisywane są umowy. I teraz z tej ustawy wynika taki problem, że z uwagi na pewne pominięcia, pewnej w perspektywie czasowej zagrożona może być na przykład podstawowa opieka zdrowotna, czy też ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli też bardzo potrzebne instytucje, lekarz pierwszego kontaktu chociażby. Inna kwestia dotyczy tego, co zostało zasygnalizowane, takich może wydaje się, że obecnie mało istotnych, ale z punktu widzenia systemu ważnych rzeczy, czyli akredytacji szkół wyższych prowadzących szkolenie na kierunku pielęgniarstwa i położnictwa. Tu problem polega na tym, że w pewnych sytuacjach może dojść do tego, że taka uczelnia nie będzie mogła tych studentów kształcić i będzie sytuacja patowa tak naprawdę. Tymczasem te osoby chcą często zdawać egzaminy, te egzaminy też są przesunięte. i po prostu chcą pomagać swoim kolegom w służbie zdrowia w niesieniu pomocy pacjentom. Inna istotna kwestia, też dotycząca lekarzy, lekarzy dentystów, to jest uprawnienie dla wojewody do powoływania lekarzy, do stwierdzania zgonów ofiar pandemii. No nie koronerzy, po prostu bierze się lekarza, dentystę, zabiera fotela dentystycznego i każe mu się dokonywać stwierdzenia tego, czy zgon był rzeczywiście wynikiem pandemii koronawirusa. Natomiast no, nie jest zapewniona żadna gratyfikacja z tego tytułu, więc no, tak być nie powinno. I może jeszcze jedna taka kwestia, one być może nie są interesujące dla naszych słuchaczy, natomiast są ważne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia. To jest egzekucja środków przekazanych na walkę z pandemią. Tutaj dostrzegliśmy pewnego rodzaju nieprawidłowości, nieprecyzyjne zapisy. Cel był taki, żeby środki, które są przekazywane szpitalom na walkę z koronawirusem, były wyłączone spod egzekucji komorniczej. My wskazujemy, że tak się nie stało i tutaj może teoretycznie dojść do takiej sytuacji, że komornik, szpital pozbawi możliwości działania, bo nie będzie miał tych pieniędzy, więc musi być prowadzona właściwa weryfikacja wydatkowania środków na walkę z koronawirusem. I jeszcze jedna taka może bardzo krótko kwestia dotyczy osób, które są ubezpieczone, ale posiadają ten tytuł na przykład od swojego rodzica, od małżonka. Tu ustawa upoważnia co prawda ministra do wydania rozporządzenia w tym nowym stanie prawnym, żeby on mógł to przedłużyć na określony czas, czyli że taka osoba miała dostęp do lekarza. Pamiętajmy, że leczenie samego osób chorych na koronawirusa jest bezpłatne, ale przecież chorujemy na różnego rodzaju inne rzeczy. I tu w naszej ocenie ryzyko polega na tym, że te przepisy powinny być tak skonstruowane, że ten dostęp tych osób do służby, do świadczeń zdrowotnych będzie trwał przez cały okres epidemii czy pandemii i przez określony czas później, żeby ta osoba mogła podjąć działania, żeby się na dalszy czas udostępnić, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby ktoś na przykład w środku pandemii utracił tytuł do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, no i co on ma zrobić w tym momencie? No będzie musiał wtedy płacić, a to chyba nie o to chodzi w tej sytuacji.
A jak pan dyrektor ocenia sytuację personelu medycznego i jego zabezpieczenie, odnotowania do tej sytuacji, czy pielęgniarki, lekarze skarżą się do nas, jakie działania podejmujemy?
No tutaj jedyne słowo, jakie można by użyć, przepraszam, to dramat. Dramat w tym sensie, że z tych informacji, które uzyskujemy, które są dostępne codziennie w przestrzeni publicznej z wielu źródeł, i tu mówię nie o media, tylko mówię o miejsca w Polsce, w których do tego dochodzi, to należy stwierdzić jednak, że generalnie jest sytuacja tragiczna. Ten najwyższy współczynnik, ten udział procentowy pracowników ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o wszystkie osoby zakażone, jest najwyższy w Europie w tym momencie. W związku z tym to przede wszystkim świadczy
i
o tym, że
ta jedna trzecia
osoby...
to jest znacząco więcej niż w innych państwach, tak?
Z tego co pamiętam, to tak, natomiast tu chodzi o to, że system nie jest do tego przygotowany. Ale też trzeba starać się na pewne rzeczy patrzeć w sposób maksymalnie obiektywny. Jak spojrzymy sobie na inne kraje, bogatsze od nas, to widzimy, że te kraje również nie były przygotowane do walki z tą epidemią. Czyli epidemia...
No Niemcy tak jak... byli chyba. Niemcy wydaje się, że byli przygotowani.
No, może Niemcy. Niemcy to jest naród, który jednak no, jest takim bardzo...
Porządny.
Porządny. O, to takie osoby chciałem użyć i być może nie wiemy tak naprawdę, dlaczego tam jest tak. Natomiast jak spojrzymy na Stany, tam co prawda nie ma bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale na Francję, na Włochy, na Hiszpanię, na Wielką Brytanię, tam gdzie te jednak systemy państwa są wiele bogatsze i system ochrony zdrowia we Włoszech na przykład jest na o wiele wyższym poziomie. A to już powoduje, że z jednej strony musimy z tą epidemią walczyć, ale my musimy być w perspektywie gotowi na to, że takie epidemie się będą poprawiały. I to, co się dzieje teraz, powinno być takim przyczynkiem do podjęcia działań w przyszłości, mających na celu przygotowanie nas na tyle, na ile to jest możliwe, do stawienia czoła kolejnej epidemii, bo tak specjaliści twierdzą, że to się będzie coraz częściej działo.
Jak pan myśli, jak to się rozwinie, jeżeli chodzi o system naszej ochrony zdrowia? Czy to będzie taka nauczka dla władz polskich, że jednak trzeba inwestować w system ochrony zdrowotnej, w służby sanitarno-epidemiologiczne, w zdrowie publiczne szeroko rozumiane, w ochronę zdrowia psychicznego, czy też będzie tak, jak czasami to bywa, przejdziemy przez wielki kryzys i wrócimy do normalności, zapomnimy o tych wielkich potrzebach?
Chciałbym wierzyć w to, że zdrowie stanie się w końcu czymś, taką kwestią ogólnonarodową, gdzie niezależnie od tego, kto jakie, do jakiej partii przynależy, jaki ma poglądy, jaki ma światopogląd, to że będzie swego rodzaju taki konsensus Polaków, porozumienie, gdzie uznamy jednak, że system ochrony zdrowia jest czymś, czego się nie da ani zbudować, ani zreformować w krótkim czasie. Tu wymagane są długoplanowe działania, które polegałyby na tym, że jakieś narodowa taka strategia, czy też taki konsensus, jakiś pakt dla ochrony zdrowia, niektórzy mówią o czymś takim, tak żeby w perspektywie tych 15-20 lat wypracować pewnego rodzaju cele, które powinniśmy osiągnąć, w tym oczywiście musiałoby się znaleźć też te zabezpieczenie epidemiologiczne społeczeństwa i takie działanie ponadpartyjne, takie to by mogło wywrzeć określony skutek. Natomiast to, co my od lat obserwujemy, i to jest od lat, no, od po 1989 roku, jak ten system ochrony zdrowia przechodzi różnego rodzaju transformacje, zawirowania, reformy, że każda opcja polityczna, która przychodzi, coś tam zmienia, coś tam poprawia, a tak naprawdę ten system zdrowia jak leżał, tak leży i jest po prostu niewydolny. Tak? I już w sytuacji przed pandemią doskonale widzieliśmy, że służba zdrowia działa w sposób no, daleki od doskonałości, a pandemia obnażyła tak naprawdę tą biedę, która jest w polskim systemie, to nieprzygotowanie, brak procedur w wielu przypadkach, brak zabezpieczenia, pewnego rodzaju takim, nie chciałbym posądzany w żaden sposób o jakieś kwestie polityczne, ale takim przykładem, który przyszedł do głowy, to właśnie była wyprzedaż tych masek, które jeszcze były ważne z rezerw państwowych i które, jak się okazuje, można było wykorzystać, przekazać lekarzom. W lutym dokonano już częściowo tej sprzedaży, to spowodowało, że te maski były sprzedawane po 10 zł, a teraz po przebicie no, kilkunastu albo nawet kilkudziesięciokrotnej można sobie taką maskę kupić w internecie. Chyba nie o to chodzi. Państwo powinno jednak patrzeć na to w sposób taki bardziej perspektywiczny, przewidujący. No wiadomo było, że to do nas przyjdzie i przeszło.
Szanowny panie doktorze, bardzo serdecznie panu dziękuję za pana pracę, za pracę całego pana zespołu, za pana zaangażowanie przez ostatnie tygodnie i wydaje mi się, że no ta rozmowa pokazuje, jak wiele będzie do zrobienia w Polsce i jak wiele z tych problemów, które wcześniej identyfikowaliśmy, nałożyło się na trudną sytuację w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, to była pierwsza rozmowa z cyklu rozmów z ekspertami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W kolejnych rozmowach, jeżeli Państwo dobrze dzisiejsze spotkanie ocenią, będę starał się rozmawiać z innymi ekspertami biura na różne inne tematy, na tematy dotyczące kodeksu wyborczego, inwigilacji, praw przedsiębiorców, praw pracowniczych. Są to trudne momenty dla nas wszystkich. Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i bezprecedensowa. Jako biuro rzecznika staramy się odpowiadać na te potrzeby społeczne i po prostu być przydatni państwu, przydatni obywatelom i wskazywać na te wszystkie niedoskonałości. Wierzymy głęboko, że dzięki wspólnej pracy, dzięki wysiłkowi uda nam się przynajmniej trochę Polskę naprawić, bądź być może powstrzymać te najgorsze skutki epidemii. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru.